Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Mówię do Państwa po raz kolejny z okolic Strefy Gazy. Tam z tyłu widać dym unoszący się nad tą strefą. Ta strefa jest cały czas ostrzeliwana i bombardowana przez Izraelczyków. Cały czas trwają także działania lądowe na terenie Strefy Gazy. Izraelczycy prowadzą operację lądową, ale niestety, tak jak powiedziałem, równocześnie cały czas bombardują i ostrzeliwują strefę, w wyniku czego tych izraelskich bomb i pocisków giną na terenie Strefy Gazy cywile. O tym, co dzieje się w wojnie izraelsko-palestyńskiej, ale także o tym, jak wygląda sytuacja na froncie w Ukrainie, jak w tej chwili wyglądają walki, ale też co może czekać Ukrainę. Czy sojusznicy będą się starali ją zmusić do negocjacji? Czy może jednak dalej ta wojna będzie trwała? A o tym wszystkim będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, doktorem Jackiem Bartosiakiem. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia tej rozmowy.
Cześć Jacku.
Cześć, witam Mateuszu, cześć. Witam serdecznie wszystkich Państwa.
Bardzo mi miło, że możemy po raz drugi porozmawiać, choć sytuacja bardzo, bardzo się zmieniła od tego miejsca, od tego czasu, jak ostatnio rozmawialiśmy. Pomijając to, że ja byłem wtedy w Ukrainie, teraz jestem w Izraelu, to no, otworzył nam się drugi wielki konflikt, prawda? Jak ty to oceniasz? Czy to zwiastuje, że będą jeszcze kolejne takie konflikty w najbliższych latach? Nawet gdyby coś w Ukrainie miało się zakończyć, gdyby tutaj w Izraelu sytuacja się uspokoiła, czy to zwiastuje jakąś serię konfliktów przed nami?
Tak. Jesteśmy w fazie, którą specjaliści nazywają pułapką Knallbergera lub tworzeniem się próżni bezpieczeństwa. Dodatkowo jest to wzmocnione pragnieniem Stanów Zjednoczonych utrzymaniem swojego prymatu światowego, czyli utrzymania strategii prymatu jednobiegunowej chwili. To bardzo symptomatyczne przemówienie prezydenta Bidena w tle właśnie z wydarzeniami w Strefie Gazy w Izraelu, gdzie Biden mówił o tym, że Ameryka będzie arsenałem demokracji, gdzie będzie wspierać wszystkie demokracje, będzie pomagać Ukrainie, Izraelowi, wszystkim innym. Domyślać, że ta oś zła zostanie powstrzymana. Nawiązywał tu wyraźnie oczywiście do II wojny światowej, gdy Ameryka była arsenałem demokracji. No i problem polega na tym, że wiesz, zakładane cele takiej polityki muszą wynikać ze środków posiadanych i zasobów. Moim zdaniem, już niezależnie od tego, co Jacek Bartosiak o tym myśli, ale moim zdaniem Chińczycy i Rosjanie nie uważają, żeby Amerykanie mieli środki i zasoby do prowadzenia strategii polityki prymatu światowego. W związku z tym Amerykanie się proszą o to, żeby mieć konflikty w różnych strefach tych uskoków geopolitycznych na zachodnim Pacyfiku, w Zatoce Perskiej czy na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim u nas, gdzie będą testowani, tak, gdzie będą rozpraszani, gdzie ich siły będą zużywane, bo po prostu te państwa nie uważają, żeby Amerykanie mieli wystarczające zasoby w realnej strukturze polityki, w realnej korelacji sił do tego, żeby prowadzić tak ambitną politykę i będą testowane. Dla Chin jest to bardzo korzystne, dlatego że korzystne będzie testowanie Ameryki daleko od stref rdzeniowych Chin, od szlaków komunikacyjnych chińskich. I tam, gdzie Ameryka jest najsłabsza i gdzie istnieją bardzo, powiedziałbym, nawet plemienne konflikty, bo ten konflikt między Palestyną a Izraelem jest, ma taki naprawdę charakter quasi plemienny, o ziemię, to znaczy o to, kto ma prawo do życia. To wywołuje ogromne emocje. Poza tym po stronie Palestyny jest ulica arabska, ulica islamska, która jest ogromna i wobec niej Izrael nie ma głębi strategicznej. W związku z tym jest to pole bardzo niekorzystnej rozgrywki dla Stanów Zjednoczonych i spodziewam się dużo więcej. Jednocześnie, tak jak na Ukrainie zresztą, Rosjanie też przecież właśnie w ten sposób testowali skuteczność patronatu amerykańskiego nad Ukrainą. Czy to w ultimacie Ławrowa, o którym rozmawialiśmy z grudnia 2021 roku, czy już później w wojnie. Więc spodziewam się dużo części takich historii. No tu konkretnie uważam, że Chiny były zainteresowane tym, żeby wywrócić kształtujące się porozumienie między Arabią Saudyjską, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, którego jednym z elementów było możliwość wzbogacania uranu przez Saudów. I to by potencjalnie wbiło klin pomiędzy kształtujące się wcześniej jeszcze porozumienie Iranu z Arabią Saudyjską, którego akuszerem były Chiny, co by zmieniło Bliski Wschód i być może nawet sumę mało petrodolara, czyli system gwarancji, powiedziałbym, mechanizmu pewnego gwarancyjnego wobec roli dolara w gospodarce światowej. I tutaj oczywiście sprawa palestyńska, Hamas mógł być użyty skutecznie przez Iran, czy pchnięty, niezależnie oczywiście od własnej partykularnej sprawy, czy to niepodległości, suwerenności, czy jakkolwiek to nazwiemy, używając różnych przymiotników czy rzeczowników sprawy palestyńskiej, bo to jest oczywiście odrębny wielki temat tych relacji palestyńsko-izraelskich. Natomiast zapytałeś mnie o duże sprawy, tak? No i coraz bardziej widać, że jest pokusa wojny ograniczonej, polegająca na tym, że jeżeli mamy rzeczywiście trzecią wojnę światową, tak jak ja uważam, skalowalną, no to mamy dwa ograniczenia jej. To znaczy, że nie, wszyscy nie mogą od razu pójść na całość, tak jak w sierpniu 2014 roku, prawda? Bo pójście na całość to jest broń termojądrowa, tak? Zniszczenie być może cywilizacji, na pewno miast i tak dalej. W związku z tym państwa się limitują swoje zachowania. Jednocześnie żyjemy w dobie globalizacji i już wszyscy wiedzą, w tym Amerykanie, że nie da się tak zdeglobalizować z dnia na dzień, oderwać od łańcuchów na przykład farmaceutycznych czy od innych produktów, które Chińczycy na przykład robią, od surowców, które ma Bliski Wschód czy Rosja. W związku z tym trzeba to rwać w inny sposób. Jest to mitygujące. Te dwa fenomeny, te dwa zjawiska mitygują zachowania, ale istnieje pokusa wojny limitowanej, ograniczonej. Zbliżają się wielkie rozmowy Bidena z Xi Jinpingiem, prawda, na temat relacji. Tańczą wokół siebie ci gracze, tańczą delegacje. No i zaczynają padać takie pomysły, które mnie bardzo niepokoją w kontekście pokusy wojny limitowanej o Tajwan, bo padają takie pomysły, żeby Amerykanie zrezygnowali ze swojej strategii użycia broni nuklearnej jako pierwszy. I żeby, gdyby był kryzys wokół Tajwanu, żeby wyłączyć użycie broni jądrowej wokół tego kryzysu, bo to ograniczy stawkę, tak? Czyli nie będzie wojny nuklearnej, a moim zdaniem to otwiera puszkę Pandory, bo takie
propozycje... Bo zaczyna się konflikt.
Bo łatwiej będzie wejść w konflikt, to pokazuje, że gdyby trudno nie kalkulować już konfliktu konwencjonalnego i chcą sobie pomóc w ten sposób Amerykanie. Ale dla sojuszników amerykańskich to skrajnie niekorzystna sytuacja, dlatego że bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Japonii, bezpieczeństwo RFN-u w zimnej wojnie tak naprawdę przede wszystkim polegało na tym, że Amerykanie deklarowali, może nie bezpośrednio, ale w sposób co najmniej zawoalowany, że będą stosowali tak zwany first use, czyli że mogą użyć pierwszej broni jądrowej, jakby co, żeby nie było tutaj wątpliwości, żeby nie było później płaczu. Również na skutek zaatakowania swoich sojuszników i konieczności przyjścia im z pomocą. Odejście ewentualnie od tego, że Amerykanie rezygnują, a Obama trochę tańczył wokół tego tematu, Bidenowi też się ten temat podobał, troszeczkę to się nazywa deklaratoryjna polityka odstraszania nuklearnego USA fachową. Trochę tańczył wokół tego tematu Biden przed wojną, wybuchem wojny na Ukrainie. To moim zdaniem zostało odebrane w Rosji jako sygnał słabości Ameryki. Amerykanie osłabiali tą jasny wydźwięk, że użyją broni jako pierwsi, gdyby NATO zostało zaatakowane. No i to znacząco osłabia gwarancję bezpieczeństwa poprzez, wydawałoby się, korzystne dla świata rozwiązanie, żeby wokół Tajwanu, gdyby coś się działo, był incydent w stylu Sarajewa, o którym my mówimy w Strategy and Future, w naszej matrycy przyszłości. Zachęcam być na naszą stronę. Jest taka prezentacja w PowerPoincie, matryca przyszłości, co się będzie w 2024 roku, z czego to wynikają, te strukturalne uwarunkowania, o których mówię. I wówczas mamy taką sytuację, że jakby co, to wojna wokół Tajwanu jest cywilizowana, wiesz, tylko statki, tylko okręty, samoloty, strzelamy się w konwencjonalny sposób, nie ma tej okropnej, patologicznej, wiesz, spirali w kierunku wojny nuklearnej, która jest tematem tabu i w ogóle się tego boimy i trochę zaczynamy oswajać i cywilizować pomysł, że może być wojna, tak, o Tajwan. I właściwie może to i dobrze, bo w końcu rozstrzygnijmy tę sprawę, prawda, i zaczną być takie kalkulacje. Zobaczysz, jeżeli zostałoby to przyjęte w jakimś trybie, w co nie wierzę, szczerze mówiąc, bo to byłby początek końca systemu sojuszniczego USA, no to wiesz, to ten próg wojny byśmy byli oswojeni z tym, tak? I rozmówcy twoi zaczęliby mówić o tym, że no proszę bardzo, to można tu zaatakować Szanghaj, tu zbombardować Tajpej, tutaj dlaczego nie, no w końcu, prawda, na Hainanie są stocznie i dlaczego, a może w ogóle, czy zaatakowanie tamy trzech przełomów, to już byłoby równe z eskalacją nuklearną ze względu na skutki tego, prawda, i tak dalej. Swoją drogą Amerykanie rozważali, to kiedyś było, ja w Stanach zajmowałem się tym trochę, to było takie rozważanie, żeby zbombardować tamę trzech przełomów I wówczas, no i to jest równe z eskalacją prawie nuklearną, bo wiesz, skutek jest podobny, tak, jeżeli chodzi o ofiary.
To jest bardzo ciekawe, no bo to by doprowadziło do tego, żebyśmy się cofnęli do tego okresu przed, no, bronią nuklearną, gdzie cały czas były wojny. Bo jednak chyba nic tak nie zablokowało tych takich dużych konfliktów. No, cała zimna wojna to pokazuje, jak właśnie posiadanie broni nuklearnej i ten lęk przed tą ewentualną nuklearną eskalacją. Ale uważasz, że Amerykanie to robią dlatego, że już po prostu się pogodzili z tym, że będzie wojna o Tajwan?
To jest oczywiście dokładnie tak. Wiesz, że wojna jest cały czas wtedy. Już nie mówiąc o tym, że w tej chwili, co doskonale doświadczyli Izraelczycy w kontekście Gazy na początku października, ta asymetryczność, tak? Że jak gdyby wszystko jest konfliktem, wszyscy mogą przyjść, coś zrobić. My od wschodniej flanki NATO też możemy się spodziewać różnych rzeczy. Jeżeli nie ma tego właśnie stopu w postaci odstraszania nuklearnego, tej groźby wyeskalowania w kierunku wojny nuklearnej, i wtedy możemy załatwiać swoje porachunki, prawda, w ten sposób. A jeszcze współczesne środki rażenia, współczesne środki przemieszczania się, ta właśnie asymetryczność, można zrobić bardzo dużo krzywdy metodami, powiedziałbym, terrorystycznymi czy właśnie asymetrycznymi. Generuje jeszcze większe napięcie. I zwróć uwagę, Mateusz, siedzisz w Izraelu teraz w samochodzie, tak? Skąd nagrywasz? Przy Strefie Gazy. Izrael ma broń jądrową, a nie jest pewne, czy wygra tę wojnę. Prawda? Zobacz. Ma broń jądrową, ma tysiące czołgów, ma samoloty, kilkaset, no bo to jest bardzo nowoczesną, wielką potęgą wojskową na symetrycznym polu walki, ma służby, a nie jest pewne, że wygra tę wojnę. Pomimo przewagi technologicznej, ogromnej przewagi technicznej, nie jest pewne, czy wygra tę wojnę, dlatego że wojna oczywiście to coś znacznie więcej niż tylko strzelanie. I jest tutaj cała strategia, która musi być związana. Teoria zwycięstwa, czyli na przykład, co ma być celem Izraela. Co chce uzyskać Izrael,
No
wchodząc
właśnie.
do tak? No bo mówienie, że zabić Hamas, to jest trochę mało.
No.
Jaki chce mieć cel ostateczny, to znaczy jaki chce mieć stan polityczny po? Bo jeżeli rozsierdzi jeszcze bardziej Palestyńczyków, jeżeli rozsierdzi świat islamu, no to traci w ogóle jakikolwiek manewr polityczny z tej swojej, jak gdyby, głębi strategicznej. To jest poważny problem. Między innymi moim zdaniem dlatego Biden wysłał lotniskowce na Morze Śródziemne. Nawet nie tyle, żeby pomóc Izraelowi. No, może troszeczkę odstraszać Iran, gdyby chciał wejść do gry, instruując Hezbollah czy uruchamiając różne bojówki z terytorium syryjskiego. Ale przede wszystkim chciał być przy stole i mitygować Izrael. Mieć wpływ na decyzję Izraela co do tej sprawy. To jest bardzo ważne, bo ważnym jest, żeby Izrael nie zareagował czystą zemstą, bo moim zdaniem zmniejszy sobie pole manewru na lata i na dekady, a nie mając głębi strategicznej, Izrael jest skazany na bardzo słabą sytuację geostrategiczną dla siebie i powinien zawsze starać się o poszerzenie pola manewru geopolitycznego, czyli o zbudowanie pokoju z sąsiadami za wszelką cenę, bo każdy chaos, każda destabilizacja dla gospodarki, każda penetracja terrorystyczna, każda penetracja wojskowa, każdy atak godzi od razu w serce Izraela i w cały system ekonomiczny. Izrael nie ma jak absorbować tych uderzeń, destabilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że to też oddziałuje na stabilność systemu politycznego, ekonomicznego, ale też na ludzką psychikę w Izraelu, który jest krajem małym. I też może mogą ludzie w pewnym momencie nie chcieć się osiedlać w Izraelu, albo chcieć emigrować, tak? Albo kapitał może się przestać inwestować w Izraelu. Więc Izrael potrzebuje pokoju.
No i niektórzy politycy kiedyś sobie zdawali z tego sprawę, i to często politycy, którzy wywodzili się z armii. Zwróć uwagę, że nawet Sharon, czy wcześniej Rabin, no, po prostu ogólnie politycy, którzy myśleli o przyszłości Izraela, potrafili nawet oddać ziemię Egiptowi, byleby ten pokój mieć. Się tak płynnie przeszliśmy do tej sprawy Izraela. Zapytałem cię o rzeczy duże, bo myślę, że to bardzo interesuje moich widzów, jak to wygląda też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale skoro zacząłeś mówić o Izraelu, to się chciałem właśnie zapytać, jak ty oceniasz to, co się w tej chwili dzieje? Z jednej strony te okrutne, te straszne bombardowania Strefy Gazy, z drugiej strony to, co się wcześniej wydarzyło. Powiedziałeś, że wojna to nie jest tylko strzelanie, to nie są tylko działania wojenne. No właśnie. O co w tej chwili gra Izrael, twoim zdaniem?
Izrael jest w takim, powiedziałbym, imadle trzech zagadnień, to znaczy decydenci Izraela konkretnie. Z jednej strony powinni chcieć zadbać o to, żeby porozumienie z Saudami nie upadło, żeby było pole manewru, a to już jest chyba rozstrzygnięte negatywnie dla Izraela, bo Saudowie przymuszeni przez brać muzułmańską, przez świat muzułmański, no nie mogą rozmawiać z Izraelem. I to docelowo może doprowadzić do upadku Izraela za kilkadziesiąt lat, jeżeli nie uzyska tego pola manewru. To mówiłem wcześniej. W morzu islamu, może w morzu w ogóle nie tylko islamu, przecież tam są chrześcijanie, Palestyńczycy też są chrześcijanami, ale generalnie w morzu antyizraelskim. Proszę zwrócić uwagę na politykę Turcji też i deklaracje tureckie.
Tak.
Z drugiej strony są w takim, powiedziałbym, bliskowschodnim pojedynku. No, na Bliskim Wschodzie nie możesz sobie pozwolić na to, żeby cię zabijano. Musisz zabijać, bo inaczej się z tobą nie liczą. I tutaj wspięte to jest oczywiście z potrzebą zemsty, odbicia zakładników, demonstrowania dominacji wojskowej i tak dalej. No i stąd jest wjazd do Gazy i rozstrzygnięcia. No i moim zdaniem, czego wcześniej nie doceniałem, jest trzeci element. I tego trzeciego elementu wcześniej nie doceniałem. Moim zdaniem wśród prawicowych polityków, zwłaszcza religijnych izraelskich, świta taki pomysł, żeby rozstrzygnąć Gazę.
No tak.
I załatwić ten problem, deportować nie wiadomo gdzie, do Egiptu czy gdzie indziej, tych ludzi i pozbyć się tego problemu, a pewnie ze Strefą Gazu zaraz zachodni brzeg i Hebron. Ja szczerze mówiąc sobie tego nie wyobrażam. To znaczy, wyobrażam sobie historycznie, bo może Izraelczycy mogą myśleć długoterminowo, bo musimy sobie, Mateusz, też powiedzieć. Ja się nie będę wypowiadał za Palestyną czy Izraelem. Tutaj to jest konflikt, moim zdaniem, nie usuwalny o ziemię, czyli o życie.
Tak.
To jest konflikt o ziemię, prawie że plemienny, o ziemię, a zatem o życie. I tutaj ja nie widzę dobrych rozwiązań, ja tylko odpowiadam na pytanie, czy Izrael ma szansę przetrwać na Bliskim Wschodzie, jeżeli będzie tak postępował. Moim zdaniem będzie mu ciężko, jeżeli będzie chciał przeprowadzić to w ten sposób, bo absolutnie zmienia układ Bliskiego Wschodu w ten sposób. No i na dodatek we współczesnym świecie łamie coś, co się nazywa szczeblem eskalacji czy ciężarem też odpowiedzialności, bo katastrofa humanitarna w Gazie, niszczenie Gazy i tak dalej uruchamia percepcję, że Izrael tej wojny nie wygrywa w sensie strategicznym, może wojskowo, to też nie wiadomo, o czym zaraz może powiem, ale strategicznie i buduje sobie wrogów. Tak? Nawet na Zachodzie. Tak. Nie wygrywa narracji, nie wygrywa swojej opowieści, a zatem nie wygrywa swojego celu politycznego, żeby mu świat pozwolił zrealizować ten cel polityczny. I świat może mu nie pozwolić zrealizować światu politycznego, tego celu politycznego. Więc rząd izraelski jest pomiędzy tymi trzema wielkimi siłami. Na dodatek oczywiście jest bardzo ciężko zdobywać teren zabudowany, takim jakim jest Gaza. Oczywiście tam są wzgórza, są wyniesienia i armia izraelska sobie dosyć dobrze radzi. Chociaż jest totalna cenzura tego, co się dzieje. Tak, jest, Strefa Gazy jest odcięta od komunikacji, od internetu. Tam w ogóle był ciekawy wątek z Elonem Muskiem, który też był naciskany, żeby odłączyć Starlinka stamtąd. Natomiast Izrael chce zdominować przekaz narracyjny, co tam się dzieje.
No i... A całkowicie mu się to nie udaje. Całkowicie mu się to nie udaje.
Zależy, widzisz właśnie, Mateuszu, bo to jest też subiektywna percepcja. Ty jesteś prawdopodobnie w każdej minucie zaangażowany w ten temat. Jesteś tam, oglądasz wszystko, co do ciebie dociera, prawda? Przez internet arabski, muzułmański, przez internet zewnętrzno-palestyński. Przez też izraelski, zachodni, inny, chiński i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jestem w tej chwili w Warszawie, i poza tym, że ja znam Izraelczyków i z nimi rozmawiam, co się tam dzieje, w związku z tym i tak moim zdaniem mam bardziej zobiektywizowany obraz, bo oni mnie ściemniają, to tak jak się patrzy w polskie internety, to wiesz, to nie ma przekazu tak naprawdę. Nic nie wiadomo de facto. Poza oczywiście jakimiś tam przeciekami, co się dzieje. To może jak gdyby skorzystając z tego programu, ty opowiedz widzom, co według ciebie się dzieje, tak? I skonfrontujmy to z tą wiedzą strategiczną, czy z dyskusją strategiczną. Jestem też w sumie ciekawy, co powiesz mi właściwie, bo nie przygotowaliśmy tego programu wcześniej, nie ustalaliśmy.
Tak. Nic nie ustalaliśmy, to też od razu Państwu powiem. Wiesz co, też to, co mówisz, jest ciekawe, bo ja od razu pomyślałem o Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych już w ogóle mi się wydaje, jest rzeczywiście te telewizje takie jak CNN, one nie są w ogóle w stanie wjechać na przykład do zachodniego brzegu. Znaczy wjeżdżają, ale się spotykają z taką wrogością, bo Palestyńczycy uważają, że oni manipulują, więc nie chcą w ogóle z nimi rozmawiać. Co się dzieje? No, wydaje mi się, że na tym etapie mamy tutaj obok, parę kilometrów stąd, taką pacyfikację Gazy na dużą skalę. Bombardowania, które teraz są z mniejszą intensywnością, ale cały czas ostrzał też jest Gazy. Izraelczycy weszli do strefy Gazy, przecięli ją na pół, doszli do plaż. To wiem, bo to nawet wiem od żołnierzy izraelskich. Do tego w dwóch miejscach na północy udało im się wbić też na teren tej strefy Gazy. Strat nie ponoszą jakichś wielkich, natomiast zablokowali częściowo internet dlatego, że nie chcieli, żeby się wydostawały do internetu nagrania właśnie płonących jakichś transporterów opancerzonych, buldożerów, bo zdawali sobie sprawę z tego, że to będzie niszczone przez Hamas. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo się bali też, jak Hamas jest tam przygotowany. Nie słyszę tutaj, ale też mogę nie wiedzieć wszystkiego. Mogą mi też wszystkiego nie mówić. Nawet ci ludzie, z którymi rozmawiam bezpośrednio, tak anonimowo, żeby te straty były jakieś duże. Raczej wydaje mi się, że wojskowi, jeśli chodzi o samą operację lądową, są względnie zadowoleni z tego, jak to wygląda. Problemem jest ta operacja powietrzna, która jest cały czas prowadzona, no bo okrucieństwem niezwykłym się Izraelczycy wykazali, prawda? Bombardując naprawdę różne miejsca, i nawet jeżeli wiesz, ten Hamas rzeczywiście trzymał, w co wierzę, że w różnych miejscach cywilnych były trzymane, jakby były jakieś instalacje Hamasu. Natomiast ten brak proporcjonalności, gotowość do tego, żeby dla zabicia jednego terrorysty na przykład zbombardować obóz dla uchodźców, no to jest coś, co rzeczywiście sprawia, że to jest dla mnie nie do pojęcia, że demokratyczny kraj decyduje się na takie decyzje. To jest taka moja optyka. No i druga sprawa, tragedia też tych Palestyńczyków w zachodnim brzegu, którzy z jednej strony, odkąd się zaczął ten konflikt, to niestety już w bardzo pewien taki sposób już otwarty, ci osadnicy na zachodnim brzegu wykazują się agresją, dochodzi do jakichś pogromów, państwo na to nie reaguje. No i z drugiej strony ci Palestyńczycy na zachodnim brzegu, oni z jednej strony mogą krytykować Izrael, krytykować Gazę, krytykować Fatah, ale wszystko muszą robić po cichu, no bo jeżeli mówią głośno, to będą ich spotykały straszne konsekwencje z każdej strony. A Fatah, no, chyba czeka na to, co się wydarzy, bo nie jest w jego interesie wchodzić w ten konflikt z Izraelem. Więc no, tak to pokrótce wygląda z mojej perspektywy, ale chyba coś, co najbardziej rzuca mi się w oczy, to, że się Izraelczycy zradykalizowali. Że ludzie, którzy wcześniej mieli podejście, że może trzeba dać państwo tym Palestyńczykom, że jakoś zbudować jakiś taki, wiesz, no jakiś konsensus, cokolwiek, właśnie ten pokój za ziemię, tylko w inny sposób, to teraz nie chcą tego. Oni mówią, że oni się boją, że jeżeli Palestyna dostanie swój kraj, to będą mieli wojnę z armią tego kraju, a nie tylko z terrorystami. No i w tym wszystkim właśnie mamy te zbrodnie wojenne w postaci bombardowania jeszcze. Dlatego mam wrażenie, społeczeństwo akceptuje to, co się tutaj dzieje. Jest jakaś trauma po tym, co się wydarzyło 7 października. Taka jakby odżyła trauma Holokaustu w pewien sposób. Takie mam poczucie, jak z nimi rozmawiam. To tak naprawdę w takim skrócie, jak to mam wrażenie widzą Izraelczycy, też trochę Palestyńczycy z zachodniego brzegu.
No i właśnie tu jest pewna pułapka, bo uruchomienie tych mechanizmów psychologicznych, uruchomienie pasji, zemsty, uruchomienie tego, wiesz, zwycięstwa aż do bezwarunkowego zabicia przeciwnika, uruchomienie tej pasji społecznej zakłóca moim zdaniem możliwość Izraelowi osiągnięcia głębszych celów strategicznych. Też wiesz, no, w każdej strategii, każda strategia jest po to, żeby wobec przeciwnika, tak? Jeżeli przeciwnikiem jest nieprzyjazne otoczenie państwa izraelskiego, To na strategię składają się zawsze dwa elementy. Jest coś, co się nazywa odstraszaniem, to znaczy, żeby swoim zachowaniem doprowadzić do tego, żeby był tak odstraszony, żeby się bał zrobić, zachować tak, jak my byśmy nie chcieli. Tak? Czyli na przykład, że wjeżdżamy do tej gazy i tylko oczywiście to ten wjazd musiałby powodować, że to właśnie się wydarzy. Czyli nasze zachowanie odstraszające generuje psychice tego przeciwnika, a konkretnie, jeżeli chodzi o narody, państwa, w kulturze strategicznej akceptowalne mechanizmy działania, tak? Czyli prawie każdy naród, każde państwo, cywilizacja ma dzielną kulturę strategiczną, to trzeba rozumieć. Ja na przykład nie umiem się wczuć w pracowników, szczerze powiedziawszy, nie czuję się ekspertem od tego. Dużo bardziej się skoncentruję, wiesz, na Rosjanach, czy Amerykanach, czy Chińczykach. I czyli moje zachowanie musi być takie, żeby wygenerowało przeciwnika odpuszczenie z planowanego działania, czyli żeby już nie więcej było terroryzmu, wjeżdżania Hamasu, tego wszystkiego, tak? No, ale to musimy sobie mieć taki cel. A drugim elementem strategii jest przymuszenie. To jest dużo trudniejsze, czyli naszym zachowaniem przymuszamy przeciwnika do określonego zachowania zgodnego z naszymi oczekiwaniami. I się zastanawiam, jaki cel ma Izrael. Czy jest celem odstraszanie tylko, czy jest przymuszenie? I jeszcze na dodatek, jak to jest komunikowane światu. I wiesz, no to na przykład decyzja o tym, że wszyscy mają ruszyć na południe. Potem te plotki o tym, że w Egipcie mogą mieszkania, prawda, dostać i tam znajdą się pieniądze, żeby im kupić, tak, te mieszkania. No. Plus no, taka dehumanizacja przeciwnika, tak, która ma zawsze na wojnie istniejąca. Sam wiesz, z frontów ukraińskiego, tak? Rosjanie to orki. Wiesz, o co chodzi. Rosjanie to orki, ci to tacy. Strony się dehumanizują. Moim zdaniem też tak naprawdę Izrael tej wojny nie wygrywa na dłuższą metę. I ta chęć zemsty, ja rozumiem, na poziomie ludzkim. Oby u nas się nic takiego nigdy nie stało właśnie na wschodzie, w kontekście wojny hybrydowej rosyjskiej. Natomiast trzeba dobrze skalibrować cele po to, żeby wywołać w kulturze strategicznej przeciwnika mechanizm psychologiczny, który spowoduje, że ten przeciwnik zachowa zgodnie z naszymi zamierzeniami. I ja nie sądzę, żeby to, co teraz robi Izrael, działało w ten sposób. Absolutnie, moim zdaniem jest kontrproduktywny. A to jest istota wojny, to co powiedziałem. To jest istota wojny. Na przykład nasze wojny z zakonem krzyżackim przez ogromny okres czasu, już od Władysława Okietka nawet wcześniej, nie miały na celu po to, żeby wymordować mistrzów zakonu, prawda, tylko żeby kształtować ich zachowanie, które nie będzie przeszkadzało interesom państwa polskiego. Tak?
Ja się z tobą całkowicie zgodzę, jeśli chodzi o to, co tutaj obserwuję. Ja też nie mam poczucia, że Izrael wygrywa wojnę. Ja mam wrażenie, że Izrael gra w grę, którą ktoś jakby dał się sprowokować.
Ktoś ustanowił, tak?
I teraz reguły. Właściwie nie wiadomo, do czego Izrael dąży. No bo jeżeli chciał wymordować tych terrorystów, no to można to było zrobić innymi metodami, tak mi się wydaje. Jeśli miał poczucie, że całe to społeczeństwo w Gazie jest tym społeczeństwem, które produkuje tych terrorystów, że oni stamtąd wychodzą, no to tak, no to jakoś rozumiem, ale to dalej nie tłumaczy środków, które są stosowane, które są nie do wytłumaczenia przed społecznością międzynarodową. Jeżeli ONZ zaczyna krytykować Izrael tak ostro, wiesz, to jest to, co ty mówisz, że...
Wiesz, ONZ zawsze krytykował Izrael, Izrael miał napięku z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Jasne.
Natomiast Izrael się tym absolutnie nie przejmuje. Natomiast to moim prawda. Zdaniem Izrael się przejął Arabią Saudyjską i Turcją. Oraz się przejmuje, jak Amerykanie ich studzą. A Amerykanie studzili ich co do gazy. No, nie mogli ich powstrzymać całkowicie z dwóch powodów. Po pierwsze, strasznie dużo wystawili weksli Amerykanie bez pokrycia dla polityki izraelskiej w przeszłości, więc nie mogli się tak wycofać. A dwa, że armia izraelska nie jest zależna od Ameryki. No przynajmniej w krótkich wojnach. Na tym polega właśnie, ma własne dowodzenie, systemy rozpoznania inaczej niż ukraińska, rozumiesz, Mateusz? Inaczej niż Polska.
Tak.
Izraelczycy tak. zawsze od pewnego momentu, od lat 70., a wcześniej nie byli zależni od Amerykanów, bo od lat 70. zarysowała się silna współpraca z Amerykanami wojskowo-geopolitycznej i zawsze dbali o to, żeby mieć bebechy swoje w samolotach i tak dalej, tak? Być niezależni w łańcuchach dostaw. Oczywiście Amerykanie tutaj fafarafa robili na początku, jak dostarczają bombę i ci z chęcią przyjęli, ale ja śmiem twierdzić, że Izrael by dał radę sam na dłuższą metę, bombardować, robić i tak dalej. To Amerykanie chcieli pokazać, że z tym trzeba z nimi rozmawiać, bo są nie... Innymi słowy, Amerykanie mieli też ograniczone środki nacisku na Izrael w obliczu takiego właśnie no, holokaustu prawie, brak, bo mówisz, że społeczeństwo Izraela tak czuje, że to jest prawda. Trochę taka podobna sytuacja na jakąś skalę, prawda, mniejszą. I tutaj było moralne, była kwestia taka silna, silna presja moralna, którą Blinken, o której Blinken mówił, sam powiedział, że jestem Żydem, odczuwam, i ten, był nawiązany do Holokaustu, jak obiecał Izrael, rozmawiał z Netanyahu, prawda, na konferencji prasowej, którą oglądałem. No i jednocześnie, wiesz, jednocześnie Izrael ma samodzielne wojsko. Niezależne od Ameryki. I samo no się tak. naprawdę, samo się dowodzi i samo znajduje cele. I to jest duża różnica między nami na przykład a Izraelem. Więc tutaj zastanawiam się, wiesz, też, jak długo armia izraelska będzie mogła być zmobilizowana. Wiesz, bo to jest armia obywatelska. Ci ludzie tak. nie są w gospodarce. Tak. To jest mały kraj, tylko małej demografii. Aha. Kraj żyjący z tego, że tam są specjaliści, każdy jest ważny, duży dochód na głowę. Jestem bardzo ciekawy, jak system mobilizacyjny wpłynie na stabilność ekonomiczną, społeczną z Izraela przy dłuższej wojnie. Na co się zapowiada, bo tak. jeżeli Izrael zdobędzie Gazę, jeszcze trzeba będzie ją kupować. Coś trzeba będzie no zrobić. Chyba, że naprawdę się wysiedli wszystkich ludzi. Ja nie wyobrażam sobie tego szczerze. Wiesz, znam rekrutów z wielu moich rówieśników, nie tylko trochę starszych i też młodszych, gdy bywałem często w Izraelu i oni służbę na terytoriach okupowanych uznawali jako coś strasznego i demoralizującego.
Tak.
Bo wiesz, bo co by nie mówić, są wychowywani w takiej, wiesz, no, demokracji liberalnej, ci młodzi Izraelczycy, wolności słowa, wiesz, w popkulturze, w słuchaniu muzyki, wiesz, tak. hipisowskich klimatach bardzo często. Później oczywiście służba wojskowa. I oni w tej służbie wojskowej muszą, wiesz, pilnować kolejki na posterunek, tak? W Jeninie czy gdzieś. I wiesz, i to jest absolutnie, wiesz, no tak. i to być siłą okupacyjną, można powiedzieć. I między innymi dlatego wojskowi, o których wspomniałeś, jak Sharon, wielki zwycięzca wojny, przecież prawda, Jom Kippur, czy inni byli zwolennikami tego, żeby jednak armia izraelska nie okupowała terytoriów palestyńskich, bo to działa demoralizujące dla wojska.
Tak, i dla wszystkich. No ale to jest jakiś zaklęty krąg. Ja nie wiem, czy on jest do rozwiązania. Ja nawet nie próbuję. Wiesz, ani tobie nie zadaję takiego pytania, ani sam się nie zastanawiam, co tutaj się wydarzy, natomiast zastanawiam się, jak to może wpłynąć na sytuację, wiesz, no właściwie też naszą, ale całego świata, no bo ta wojna przykryła wojnę w Ukrainie. Ja wracam na Ukrainę za 2 tygodnie, natomiast widzę te informacje, które dostaję z Ukrainy, są takie, że no sytuacja jest stabilna na froncie, ale sytuacja polityczna się zmieniła, jak się czyta. Wsparcie dla Ukrainy, no, kongres będzie teraz udzielał wsparcia Izraelowi, a nie zgodził się, z tego co wiem, republikanie nie zgodzili się na to, żeby udzielić wsparcia Ukrainie. Stąd zastanawiam się, na ile jest tak, że w tej chwili Stany mają problem. Jak ty to oceniasz? Bo
no kilka musimy zaszokować chyba polską opinię publiczną i powiedzieć kilka słów faktów. Ukraina cierpi na głód amunicyjny.
Tak.
Żołnierze ukraińscy cierpią na głód amunicyjny. I świat Zachodu, drodzy Państwo, nie jest arsenałem demokracji pod tym względem. Świat Zachodu nie dowozi wystarczającej liczby amunicji na wojnę w Ukrainie. Nie jest w stanie wyprodukować tyle amunicji w obecnej, jak gdyby, strukturze zatrudnienia, funkcjonowania zakładów, ile jest potrzebne do prowadzenia tej wojny przez długi czas, podczas gdy oś zła, jakby to powiedział Biden, czyli Rosja, Północna Korea, Iran, jest w stanie, a jakby jeszcze Chińczycy się zaczęli do tego przykładać. To jest absolutnie game over, bo Chińczycy mają ogromne moce produkcyjne takich rzeczy. To oni są arsenałem teraz niedemokracji, można powiedzieć, relatywnie do tego, czym Ameryka była w II wojnie. Ale Chińczycy nie zaczęli jeszcze tego robić, bo nie chcą wojny z Ameryką, realnej wojny światowej w pełni. To jest ta jedna stawka i między innymi o tym będą panowie rozmawiać w tym miesiącu, Xi Jinping i Biden. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że tak, wojsko ukraińskie według naszych informacji nienawidzi polityków ukraińskich. Jest absolutne wkurzenie na polityków ukraińskich w wojsku. Natomiast kocha dowódcę wojska ukraińskiego, a przynajmniej go szanuje, tak? I to on właśnie, Załużny, generał, napisał sławny już kilka dni temu tekst o tym, że Ukraina wojna przegrywa. Że Ukraina wojnę przegrywa i przegra, bo jest to wojna na wyczerpanie. Rosja ma 4 razy więcej ludności, bazę produkcyjną, surowce i tak dalej, i tak dalej. A Zachód pomaga za mało. Ja odbieram, i my odbieramy to w Strategy and Future, jako już grę pozycyjną pomiędzy Zełańskim a Załużnym na to, na kogo spadnie odium przegranej wojny. Wszystkie scenariusze negatywne są możliwe. Również zaczęto sygnalizować gotowość do negocjacji w Stanach Zjednoczonych z Rosją. I Rosjanie też sygnalizują tę możliwość.
Tak.
To może doprowadzić do pieredyszki i generalnie wygranej Rosji w wojnie i upadku wiarygodności Stanów Zjednoczonych i NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.
Powiedziałeś wprost, że Ukraina może przegrać wojnę.
Ukraina może przegrać wojnę, no, po prostu tracąc to, co straciła w Donbasie i ostatecznie Krym. I Zachód może być zainteresowany jakąś pieredyszką, jakimś porozumieniem. Tak? Dlatego, że no, materiałowej wojny Zachód, widzę, nie ma ochoty wykrywać w sposób przesądzający. Nie ukrywam też, że Amerykanie mogą być zainteresowani w przeciąganiu tej wojny, bo będą dalej rozmawiali Rosji. Oczywiście będzie to wszystko kosztem Ukrainy i gdzieś tam może się dokonać implozja Ukrainy. Te żądania amerykańskie dotyczące demokratyzacji, walki z korupcją, deoligarchizacji, no są już takim jawnym, prawda, interweniowaniem sprawy. Wydaje mi się, że też Zełenski zaczął o tym mówić, że nie będzie wyborów. No, wiesz, no, Ukraina staje się państwem zdestabilizowanym. Tak? I jeszcze na tych wojsko ukraińskie przestaje wierzyć systemowi politycznemu. No wiesz, nie muszę ci tłumaczyć, tak jak wygląda pobór, jak wygląda uczciwość mobilizacyjna w Ukrainie, jak Ukraińcy nie osiągnęli sukcesu kontrofensywą. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że sprzęt zachodni nie zrobił takiej różnicy, jak nasi kochający ludzie sprzęt myśleli, tak, że zrobi, bo to nie o to de facto chodzi. I najbardziej się martwię temu rozprzężeniu czy rozdziewowi między wojskiem a systemem politycznym, brakiem zaufania społeczeństwa do systemu politycznego. Tak jak wierzy swojemu wojsku na Ukrainie, tak nie wierzy za bardzo systemowi politycznemu i Amerykanie jednocześnie mają po części interes, żeby wojna trwała dłużej niż krócej, bo wiąże Rosjan, bo pcha ich w kierunku Azji, co zwiększa im potencjalne pole skłócenia z potencjalnego, to się jeszcze nie dzieje, z Chinami w ramach strategii sankcjonowania, o której tyle mówiliśmy w Strategy and Future. Więc nie wygląda to dobrze. No i oczywiście dla Polski jest to wszystko niedobrze. I kolejny konflikt, tym razem na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych tam. I znowu obietnice, że będą mi pieniądze i broń dla Izraela jest niekorzystna dla Polski. To powinna być. Cała broń powinna być tu, dla nas i dla Ukraińców, na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim i te amerykańskie samoloty powinny stacjonować w Polsce i powinny nam. To jest nasz interes oczywiście. Nasz interes nie oznacza interesu amerykańskiego. Amerykanie mają swoje kalkulacje. Takie, a nie inne decyzje podejmują, przy czym uważam, że popełniają dokonują błędnej decyzji dla siebie, dlatego że Amerykanie nie chcą zrezygnować z strategii prematu i próbują utrzymać ten system za wszelką cenę, zasobami, których nie mają, rozpraszają się coraz bardziej. Dużo lepiej byłoby dla świata, gdyby Amerykanie przestali grać w grę strategię prymatu, a zaczęliby prawdziwe równoważenie, jak Wielka Brytania w XIX wieku wobec Europy. I dalej będąc prawdopodobnie najpotężniejszym czynnikiem balansującym, ale wtedy stają się najpotężniejszym czynnikiem balansującym systemu, a nie prawda, podmiotem, który na swoich barkach musi utrzymywać cały system światowy i interweniować we wszystkie sprawy, gdzie testowana jest ich sprawczość. Ale Amerykanie nie potrafią odpuścić, albo mają zacięcie wilsonowskie do idealizmów, prawda, samostanowienie, prawo, pamiętasz, tak, tam punkty tak. Wilsona w pierwszej wojnie, prawo do samostanowienia i później oczywiście muszą zjeść własne zęby, bo okazuje się, że Europa nie jest wcale takim miejscem, gdzie się da to uzgodnić. Potem Roosevelt, próbując realizować tę samą przez chwilę wilsonowską politykę II wojny światowej, żeby nie było stref wpływów mocarstw, konceptów mocarstw i tak dalej, no i w zderzeniu ze Stalinem, który po prostu wybił mu zęby. De facto, bo w ogóle nie rozumiał, co do niego mówi Roosevelt pod tym względem. No, Ameryka też musiała zmienić swoją postawę i to te kilkanaście tygodni za Trumana zdecydowało o zmianie i powstaniu polityki powstrzymywania, urealnieniu polityki amerykańskiej, nastawienia amerykańskiej polityki zagranicznej. I czekam na ten moment teraz, kiedy nastąpi. Tak? On może nie nastąpić niestety z tego powodu, że paradoksalnie zbyt dobrze armii ukraińskiej poszło na polu walki i uwiązała armię rosyjską długo i stanowczo. I Amerykanie mogą myśleć, że wspaniale rozgrywają tę partię w Eurazji kosztem nie swoim i sekwencjonując i rozpraszając atencję przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Na swój sposób jest to również niebezpieczne dla Polski, bo Polska może być też uważana za taki żeton, który można rzucić na stół w pewnym momencie. Oczywiście jesteśmy w NATO, mamy trochę inną sytuację, ale NATO to Amerykanie. Jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć, tak, jakichś właśnie alarmowych czy konfliktowych, które też zmienią naszą percepcję.
Uważam, że przede wszystkim tutaj zagrożenie dla Ukrainy jest takie, że w pewnym momencie Stany Zjednoczone stwierdzą, że nie opłaca się dalej jej wspierać, obronili niepodległość, no bo pod tym względem rzeczywiście Stany uzyskały sukces rynkami Ukraińców. Ukraińcy obronili niepodległość, no ale Rosja, jeżeli by się w tej chwili zakończyła ta wojna, uzyska też swoje cele. Oni będą mogli powiedzieć w swoim kraju zwykłym obywatelom, nakręcając ich jeszcze bardziej na konflikt, że proszę, zdobyliśmy Krym, zdobyliśmy Donbas, wygraliśmy wojnę i ci ludzie w to będą mogli uwierzyć, tak? Będzie można iść dalej, będzie można za jakiś czas spróbować kolejnej wojny. Ta imperialistyczna polityka Rosji dalej będzie mogła być kontynuowana.
Tak, dokładnie tak. Przy czym Amerykanie jeszcze nie osiągnęli swoich celów, bo celem amerykańskim docelowo było to, żeby tak zmęczyć Rosję, żeby zatrzymać jej parcie na system europejski, stworzenie systemu z Europą wspólnego i pchnięcie jej w kierunku Azji po to, żeby tam prowadziła swoją politykę naturalnie, docelowo konfliktującą się z Chinami. No, ale ta wojna pokazała uzależnienie potężne Rosji od Chin i na razie tych pól konfliktów nie ma, tylko jest pogłębiające się uzależnienie. Więc Amerykanie swoich celów nie osiągnęli. A tym celem było oczywiście takie wysekwencjonowanie Rosji, żeby później móc ją odseparować od sojuszu z Chinami. To jest niezrealizowane na razie, natomiast samo powstrzymywanie Rosji jest zrealizowane, czyli musimy sobie brutalnie powiedzieć, celem Stanów Zjednoczonych nie była nawet obrona niepodległości Ukrainy, wiesz, Mateusz?
No tak.
Celem Stanów Zjednoczonych w wojnie była ukształtowanie tak sytuacji geostrategicznej w Europie, żeby wokół Amerykanów zgromadził się obóz proamerykański, który będzie powstrzymywał Rosję i Chiny. Ten obóz będzie w Europie i to się w dużej mierze udało. Finlandia, Szwecja, wejście na to, wiesz, dyskusje, Huawei i tak dalej. No i antyrosyjska postawa, odcięcie się gazu, powstanie Międzymorza. To było głównym celem, tak, polityki amerykańskiej. stworzenie sojuszu antyrosyjskiego i stworzenie resentymentu antychińskiego i przygotowanie do starcia, prawda, w wojnie tej skalowalnej. I to w dużej mierze się udało Amerykanom. A Ukraińcom lepiej poszło, więc uratowali też niepodległość, bo wiesz, mogła być tylko partyzantka w Karpatach, tak? Rozumiesz? No tak. I też by ten Amerykanie ten cel osiągnęli. Więc tak to wygląda. Myślę, że Amerykanie teraz też się zastanawiają, co dalej. Sami nie wiedzą, co zrobić. Jak zrobić? Nie wiedzą, jak to zrobić po prostu. Nie wiedzą, co z tym zrobić.
No bo tak, no bo ten cel pod tym względem, to tak jak Rosja uzyskała zupełnie odwrotny cel, bo chciała zająć całą Ukrainę i chciała wpływać na Europę Środkową, a osiągnęła tą konsolidację Europy, że kraje właśnie skandynawskie przystąpiły do NATO. No a teraz, a tutaj Amerykanie chcieli uzyskać to, żeby się Rosja odwróciła od Chin i zaczęła rywalizować z Chinami, a osiągnęli jeszcze większe uzależnienie.
Nierozstrzygnięte jest to wszystko, natomiast wiesz, Niemcy i Francuzi odczytali tę grę, tak? I zwróć uwagę, jak Putin wielokrotnie, nie tylko Putin, chyba Ławrow też, mówili, że w 2022 roku, w kwietniu toczyły się negocjacje rosyjsko-ukraińskie, prawda? Po nieudanym zajęciu Kijowa, ale gdy jeszcze Rosjanie byli wokół tak. Kijowa, mające na celu zakończenie wojny. No i oczywiście my w Polsce potraktowaliśmy to jako absolutny jakiś blef rosyjski, który miał przykryć tę klęskę pod Kijowem. Natomiast wygląda na to, że mogło coś być w temacie. I żeby Amerykanie jak gdyby też kontrolowali ten przebieg negocjacji. W końcu nie doszło do tego. I do tego właśnie zakończenia tej wojny. Czy podporządkowania sobie jakiegoś najbardziej cywilizowanych warunkach Ukrainy, tak, Rosji. Bo Amerykanie to nie byli zainteresowani. No i wydaje mi się, że Niemcy i Francuzi czytali tę grę. I stąd to oparcie na samodzielność strategiczną, bo zwróć uwagę, że to by oznaczało, że Amerykanie i Brytyjczycy decydują o wojnie i pokoju na kontynencie, na którym nie są ani organizacyjnie, ani instytucjonalnie, ani geograficznie. I to jest chyba nie do zniesienia dla Brukseli, dla pomysłu na Imperium Europejskie. No, dzielny biegun geopolityczny, o którym się tyle mówi. No i ta nasza biedna ojczyzna wpleciona jak gdyby w ten konflikt. W ten konflikt. Stąd mieliśmy, wiesz, no wracam trochę jak do tego samego armię nowego wzoru, bo chcieliśmy mieć niezależność dowodzenia i nacisku politycznego od Amerykanów, żebyśmy sami decydowali, co się dzieje. Także rysuje się tu tak. Konflikt wewnątrz Ukrainy między systemem wojskowym a politycznym. Naciski amerykańskie zarówno na reformy wewnętrzne, jak i na takie, a nie inne prowadzenie wojny. Potencjał implozji państwa ukraińskiego, absolutne uzależnienie od finansów i od dostaw amunicji, uzbrojenia z Zachodu. Braki sukcesów na froncie. Brak wprowadzenia też chyba systemu totalnej mobilizacji, którą chciał Załużny, a Załański się sprzeciwiał temu. A zatem rozpoczęta moim zdaniem gra wizerunkowa między Załańskim a Załużnym na temat tego, na kogo spadnie odium przegranej wojny. Bo Marek Budzisz o tym mówił na Strategy Future. W różnych miejscach i obserwuję to bardzo szczegółowo. Tak, też tak uważasz, tak, Mateusz?
Tak, tak. Znaczy zdecydowanie jest potężny konflikt, znaczy o tym konflikcie mówi się od miesięcy, tylko jednak z racji na to, tak jak tutaj w Izraelu był ten konflikt polityczny i on został wygaszony, bo wojna. Tak samo jednak z powodów wojennych no to skrzydło opozycyjne do Zeleńskiego też w armii, ono mówiło po wojnie, pewne rzeczy rozliczymy. Rozliczymy brak przygotowania, rozliczymy rozminowanie drogi na Krym i ci ludzie zdecydowanie byli, no, wspierali generała Walerego Załużnego. Natomiast...
No właśnie, no właśnie. Nie, to jest
teraz, po kontrofensywie to się zaczęło nakręcać. To się zaczęło nakręcać, zwłaszcza, że Zeleński zaczął pchać bardzo stawiać bardzo na generała Syrskiego, który w armii jest niezwykle niepopularny. I o tym wpiszą już wprost nawet zachodnie media. To jest człowiek, który wysyłał ludzi, żeby osiągnąć jakiś cel taktyczny, był gotowy poświęcać żołnierzy, no i to psychologicznie bardzo źle wpływało na armię. No i mamy to, co mamy. Rzeczywiście coraz bardziej mówi się o tym konflikcie.
Właśnie. I też na to nakłada się, wiesz, no bo spróbujmy zrozumieć Zełenskiego. I gdyś jest zależnym od dostaw z zagranicy, finans, pieniędzy i uzbrojenia, to musisz sprzedawać opowieść. Tak. Jednocześnie musisz słuchać doradców zagranicznych. To, co próbowano Piłsudskiemu narzucić w czasie obrony Warszawy, wiesz, tych francuskich, wszystkich tych mistrzów pięknego słowa. Piłsudski miał ich centralnie chyba w nosie i zrobił swoje. Natomiast, wiesz, tu pomoc wojskowa, z drugiej strony musi sprzedawać narrację. I wydaje mi się, że ten Zełenski nas sprzedawał strasznie dużo narracji. Podczas gdy w realu na polu bitwy ten cały dowódca musiał podejmować konkretne decyzje, nie? I pewnie żołnierze wielokrotnie słuchali zapewnień Zełenskiego o jakichś niestworzonych ofensywach, kolejnych staraniach, zdobytych symbolicznych miastach i potrzebie zdobycia kolejnej wioski, którą się sprzeda w CNN, żeby on mógł w wywiadzie opowiedzieć, jak... To jest bardzo częste, to politycy mają taką straszliwą manierę. To jest jak gdyby ich fakt, że oni sprzedają wirtualnie trochę, tak? I wiesz, no mnie to denerwuje w czasie pokoju, chociaż też strasznie. Widziałem to przy CPK, jak tam, wiesz, były deklaracje jeszcze niepoparte jeszcze pracą. Bo oni w wirtualu funkcjonują, tak? Oni mikrofon i wirtual, tak? To jest jak ich pole pracy.
Tak. Historia.
No i tworzenie opowieści, narracji, a później ktoś musi dowieść tą narrację, bo on traci wiarygodność i swoją pozycję polityczną i żołnierze własną śmiercią muszą dowodzić tą opowieść, tak? No to i to tworzy przepaść. Dlatego właśnie politycy powinni naprawdę się powstrzymywać od ręcznego sterowania armią w czasie wojny na przykład. Chociaż z drugiej strony trzeba im oddać, że to oni ustalają parametry zwycięstwa, to znaczy jaki jest cel polityczny ma wojnę osiągnąć. Tylko ustaliwszy ten cel, moim zdaniem, nie powinni się wcinać na poziomie wykonania tego za bardzo. Więc... Także tak, no tak.
A tutaj ten problem się pojawił. Ale mam jeszcze do ciebie takie pytanie a propos Izraela i tego, co się tutaj teraz dzieje. No bo ustaliliśmy, co Stany Zjednoczone chciały osiągnąć w Ukrainie, co im się udało, co im się nie udało, co im się jeszcze może udać, bo jeszcze nie wiem, jak to się wszystko potoczy, ale co one chcą osiągnąć tutaj? To znaczy, co chce osiągnąć Antony Blinken trzeci raz tutaj przyjeżdżając do Izraela, spotykając się w Ammanie z królem Jordanii, spotykając się w Iraku, w Ramallach z prezydentem Abbasem, prezydentem autonomii palestyńskiej, co chce tutaj osiągnąć pokój? On naprawdę wierzy, że przy tym, co się tutaj dzieje w strefie Gazy, da się tutaj pokój osiągnąć?
On chce osiągnąć sprawczość amerykańską. To znaczy, żeby Amerykanie byli decydentem o tym, co się dzieje. Tak jak było za dawnych, dobrych czasów przed interwencją Mezopotamii. Albo w jej trakcie. Tak. Chcę być kluczowym decydentem, mieć największy udział decydowaniu o przyszłości, jakakolwiek ona będzie. I oczywiście, mówiąc o konkretach, chciałby prawdopodobnie, żeby Arabia Saudyjska nie rozpoczęła współpracy z Iranem i żeby pociągnęła ze sobą wszystkie bogate państwa Zatoki, roponośno-gazonośne państwa i one, żeby były z Ameryką i Izraelem. Żeby Chiny nie miały wejść na Bliski Wschód, a zatem i Iran. Żeby nie powstała ta oś, która łączy państwa islamu i rozbija dawny układ z Saudami. To chce osiągnąć. Izrael jest tylko sideshow. Oczywiście jest uwiązanie trochę Ameryki z tym Izraelem, ale to jest najważniejszy cel, moim zdaniem, Stanów Zjednoczonych. To jest klucz.
No, ale oni...
Amerykanie muszą utrzymać system petrodolara, bo inaczej musieli się wycofać.
Ekonomia. Natomiast jedno mnie zastanawia, czy nie widzą tego, że no ta polityka, którą przygotowywali przez ostatnie lata, ta polityka zbliżenia Izraela z Arabią Saudyjską, zbliżenia Izraela z krajami arabskimi, no to w tej chwili to się wszystko sypie przez to, co robi Izrael w strefie Gazy.
Tak, dokładnie się sypie. Mówiliśmy o tym na początku naszego programu. Dokładnie się sypie. Cała polityka próby zbudowania nowego balansowania Bliskiego Wschodu z udziałem amerykańskim i odczepienia Saudów od dealu z Iranem absolutnie się posypała. Oczywiście. próbują coś tam ratować. I w Izraelu też o tym wiedzą, ale mówią, co mamy zrobić. Musimy się mścić. I to jest właśnie dlaczego Izrael nie wygrywa tej wojny i Stany Zjednoczone też. A zwróć uwagę, dla Chin jest to idealna sytuacja. Uwiązanie Amerykanów w kolejną awanturę gdzieś na Bliskim Wschodzie, w nierdzeniowych interesach. Podtrzymanie woli Saudów dogadywania się z Iranem, co jest na rękę Chinom. Chińczycy, akuszer pokoju, akuszer bezpieczeństwa, akuszer infrastruktury, coraz większa rola i jeszcze cały ten konflikt potencjalny, bo Amerykanie wiedzą o tym, że Chińczycy właśnie w ten sposób to robią. Jeszcze jest daleko od Cieśniny Tajwańskiej, od Morza Południowochińskiego, od szlaków komunikacyjnych. Bardzo daleko też nad Ameryki Północnej, więc wiesz, nie ma skóry w grze, jak to mówią Amerykanie, skin the game. Więc jest bezpieczne dla Chin, jednocześnie mota Amerykanów. Osłabia ich, rozprasza. Tak jak wiesz, wojna z terrorem po 11 września 2001 roku przez kolejne kilkanaście lat umożliwiło Chinom niepostrzeżenie, gdyby, że atencja strategiczna Amerykanów się odwróciła, wzrost gospodarczy. Innymi słowy, może wojna z terrorem, absolutnie źle skalibrowana, bez ustalonych celów końcowych, dała możliwość Chinom takiego wzrostu gospodarczego i potęgi i doprowadziła do obecnej sytuacji kryzysowej w świecie. Tak? I Chińczycy chętnie by bardzo ugotowali Amerykanów taką samą historię teraz jeszcze raz. Amerykanie powinni unikać takich zobowiązań. Wiesz, już nawet Biden to sugerował, jak się wycofywali z Kabulu, że będą zza horyzontu interweniować tylko, tak? Over the horizon będą przychodzić. Nie będą już zaangażowani. No, bo boots on the ground. Właśnie, żeby nie umierać tam, nie męczyć się tak strategicznie. Więc Chińczycy bardzo by chcieli. Ataki są na bazy amerykańskie przecież na Bliskim Wschodzie teraz.
Tak. Ostrzały w Iraku.
Bardzo chętnie by chcieli, żeby Amerykanie. Amerykanie nie bardzo chcą. Dla nich to też jest drugorzędny czy trzeciorzędny teatr. Ukraina też moim zdaniem jest ważniejsza znacznie niż sam Izrael. Pomimo tego, że oczywiście w CNN tego ci nie powiedzą.
Ale też zwróć uwagę, że jednak jak przyszło do pomocy, do teraz do przygotowywania pomocy, no to mówi się o tym, że ta pomoc jednak w Ukrainie zostanie ograniczona. Znaczy prezydent Biden chyba chciał, jego administracja, żeby to jakoś łączyć, no ale tutaj z kolei Republikanie blokują. Więc to jest chyba to, co się tutaj dzieje, jest najgorszą informacją dla Ukrainy, a najlepszą dla Chin i dla Rosji. No oczywiście. I dla Iranu oczywiście.
I to dopiero początek, bo rekordowe długi, dług amerykański, deficyt, kampania wyborcza, gdzie będzie wielka kłótnia, tak, prezydencka w Stanach, wielka kłótnia, jaka przyszłość przed Ameryką. Różne pomysły będą mieli. Sprawy zagraniczne będą w tle. Globalna obecność, czy ograniczamy ją? No, z drugiej strony na przykład chyba DeSantis, kandydat, mówi o wielkiej rozbudowie floty amerykańskiej do poziomu fregana. Zdaje się, kilka dni temu mówił. Absolutnie nie wiem, w jaką stronę podąża Ameryka. Wiem tylko, że siły zbrojne się przygotowują do wojny z Chinami, a jednocześnie do tego, żeby mieć mniejsze siły lądowe na terytorium kierunku europejskim, być armią pomocniczą wobec głównego wysiłku na przykład Polski, Ukrainy. I Marek Budzisz teraz będzie wydawał książkę pod tytułem Pauza strategiczna. I na dniach będzie dokładnie to opisywał, także wszystkich serdecznie zachęcam do naszej biblioteki Strategy and Future. Nowa książka Marka Budzisza, gdzie będzie dokładnie mówił o tym, jak Amerykanie widzą się w 2030-35 roku wojskowo, i będzie to szokujące dla Polaków na temat polskiego imaginarium, na temat tego, jakim jesteśmy miejscu na świecie, co Amerykanie i jaka jest ich siła i tak dalej.
Ja cię jeszcze zapytam raz, to znaczy, że naprawdę możemy być, no może nie pewni, ale możemy się spodziewać, że ta wojna o Tajwan jest przed nami, że Amerykanie już się z tym godzą po prostu? Że...
Moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli wojnę. Czy o Tajwan, czy będzie incydent w Cieśninie Tajwańskiej, czy na Morzu Południowochińskim, który doprowadzi do jakiegoś starcia. Tak, coraz bardziej jestem skłonny, jestem przekonany, że to się wydarzy.
A jakbyś jeszcze spojrzał na to, co się tutaj dzieje. Bardzo dużo głosów tutaj słyszę od zwykłych żołnierzy izraelskich, z którymi rozmawiałem. informacje o jakichś instruktorach rosyjskich, którzy mieliby być w strefie gazy we wrześniu, wcześniej w sierpniu. Myślisz, że jest możliwość, że właśnie Iran i Rosja po prostu w pewien sposób zainicjowały, zmotywowały Hamas do tego ataku? Czy inaczej, no ja, mi się wydaje, że tak właśnie mogło być, że po prostu Hamas został wykorzystany do tego, żeby jakoś wpłynąć też na, przez Izrael na sytuację Stanów Zjednoczonych?
Nie wiem co do Rosji, natomiast jestem pewien, że Iran tak wpłynął. I było to na rękę Chinom. Tak.
Jasne.
Bo Iran, Iran był bezpośrednio zainteresowany storpedowaniem porozumienia Saudów z Izraelem.
Tak.
Miał bardzo dobry motyw. Nie umiem, wiesz, nie jestem specjalistą od Bliskiego Wschodu w tych szczegółach takich dotyczących relacji z konkretnych przywódców Hamasu, wiesz, z przywódcami tych wszystkich, prawda, służb irańskich, które nadzorują cały Bliski Wschód i sterują tymi bojówkami, finansują je, wyposażają i tak dalej. Nie czuję się jakimś wybitnym specjalistą w tym zakresie. Ktoś mógłby to prześledzić, może kiedyś widzieć jakąś książkę na ten temat. Ale miał absolutnie motyw i ma wpływ na Hamas, na jego wyposażenie, uzbrojenie, finansowanie, więc
tak.
I sytuację wokół Izraela. Rosnąco ma Iran wpływ na to, co się dzieje wokół Izraela. Tak? No już w Libanie Południowym na pewno przez Hezbollah, w Syrii przecież też i w zachodnim Iraku, no, który jest wcale nie tak daleko od Izraela. I jeszcze tylko brakuje, żeby w Jordanii była destabilizacja polityczna i w Egipcie, i Izrael jest w morzu. Morzu wrogów, którzy każdy jak weźmie kij, to może wjechać do Izraela, wejść do Izraela i rozumiesz, samym kijem będzie stanowił. Tyle ludzi samym kijem będzie stanowiło zagrożenie. Tak?
No bo to Izrael ma teraz szczęście, że te relacje z Jordanią i z Egiptem ma w jakimś normalnej formie, bo gdyby jeszcze to, co mówisz.
No i właśnie problem polega na tym, że ma pokój od czasów Camp David, ma pokój z Egiptem, ma partnera w Egipcie, tak, który rozumie pewne rzeczy i tym bardziej ma z Jordanią. Z Jordanią to wręcz taki quasi sojusz nawet, wiesz, zwłaszcza po tej przygodzie z OWP Yasira Arafat. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że w dobie mediów społecznościowych, gdzie tradycyjnie biurokracja arabskich państw jest słaba, nie nadąża za wydarzeniami. Ulica Arabska zawsze jest chwiejna. No i wyobraźmy sobie Egipt, że jest zdestabilizowany, bo na przykład będą uchodźcy z Gazy, albo prawda, zostaną wypchnięci. I na dodatek jeszcze i tak już słabe rządy w Egipcie zostaną zdestabilizowane tą całą sytuacją. Ulica Arabska zawrze, no i może być odwrót od pokojów w Camp David na przykład, tak? Albo zestabilizowana zostanie władza w Amanie. Co dalej? Tak? Także Izrael musi się liczyć z tym, że tutaj nie ma nigdy lekko. A takie czy inne załatwienie sprawy gazy może wpłynąć również na Jordanię, nawet na Egipt. O czym rozmawialiśmy na początku naszego programu.
Tak. To jest konkretny. Ja tym bardziej się dziwię, dlaczego Izrael naprawdę pozwala sobie na to, co robi w strefie gazy. Dlaczego zniechęca do siebie cały świat arabski, kiedy rzeczywiście jest takie zagrożenie. No ale pewnie się tego dowiemy za jakiś czas.
Amerykanie w Wietnamie też nieproporcjonalnie działali, tak? Bombardowania dywanowe, niszczenie lasów na szlaku Ho Chi Minh, prawda? Bombardowanie państw sąsiednich, pomimo tego, że starali się zachowywać się według nich adekwatnie, tak? Powstrzymywali operację jedną, strzelali drugą, czasami bombardowali Wietnam Północny, czasami nie. Chcieli kontrolować eskalację, no ale jednakowoż Wietnam Północny i Wietkong wygrał wojnę, pomimo tej ogromnej przewagi technicznej, technologicznej, bombardowań i tak dalej, nie? I oczywiście znacznie mniejszych strat amerykańskich niż Wietkongu czy Armii Północnego Wietnamu.
No tak.
No. Miał znacznie lepiej skorelowane cele polityczne ze środkami, które przedsięwziął. Amerykanie nie mieli. Tak samo może być z Izraelem. Ja po prostu nie wiem, jak będzie i dlatego jestem taki trochę, powiedziałbym, enigmatyczny. Jest to bardzo trudne do rozstrzygnięcia.
Jasne. A co sądzisz o negocjacjach rosyjsko-ukraińskich? Będą?
Myślę, że prędzej będą amerykańsko-rosyjskie.
Czyli, że nawet no dalej Ukraińcy nie chcąc negocjować z Rosjanami, ktoś za ich plecami będzie naciskał na to, żeby po prostu to zakończyć.
Może być taka sytuacja, tak? Dlatego, że wojsko ukraińskie, jak wiesz, taki zwykły żołnierz, no, a na pewno ten zawodowy, ochotniczy, nie chce słyszeć o tym, że nie odzyska Krymu i Donbasu. Pod takim zwłaszcza wysiłku. Pod takim zwłaszcza wysiłku. Tak? Pod tylu,
kolegach zginęli.
Tak. Natomiast politycy, wiesz, to też wytworzy wielkie napięcie poczucia zdrady na tyłach. Mhm. Poczucia zdrady Zachodu, że nie dali amunicji. Wiesz. I przypomnę tylko, że no, to nie jest absolutnie dobre porównanie, ale same takie nastroje były w Niemczech weimarskich po I wojnie światowej. Nie? Że armia niemiecka stała, tylko zaplecze negocjowało.
No tak.
Że jak mogli się na to zgodzić, na ten rozejm najpierw, później, prawda, Wersal, bo tylu żołnierzy zginęło, jak to wytłumaczyć, wiesz, nawet Hitler pisał to w Mein Kampf. Nie? Stworzyło to, rozegrał to też kartę polityczną swoją, stworzyło to ogromny potencjał destabilizacji. Zobaczymy, jak będzie na Ukrainie.
Tak, no to zdecydowanie. No nie, jakby tutaj się całkowicie z tobą zgadzam, żołnierze nie zaakceptują rozejmu. Ja się po prostu zastanawiam, jak to wszystko, co się dzieje, jak na to wszystko, co się tutaj dzieje, jak na to wszystko, co się dzieje w Ukrainie, wpływa polityka amerykańska i zbliżające się wybory. Co będzie chciał Joe Biden pokazać swoim wyborcom w przyszłym roku, wiesz, czy on nie będzie chciał, żeby ta wojna się skończyła do tego czasu, żeby móc powiedzieć, no przecież obroniliśmy Ukrainę. Wiesz, o co mi chodzi?
Nie wiem. My nawet dzisiaj mieliśmy naradę w strategii, czy na ten temat były różne głosy. Nie mam jeszcze tego rozpoznanego, co będzie w interesie Bidena w wyborach.
A jakie są możliwości?
No, że pokaże, że dalej utrzymujemy Ukrainę, walczymy i jest gra gitara, że Ukraina wygra w ogóle, bo pomogliśmy, no albo że zawaliliśmy pokój, ratowaliśmy pokój w Europie i no cóż, no Ukraińcy nie dali rady, ale zrobiliśmy wszystko, żeby mieli państwo. Tak? Nie wiem. W zależności od tego, jak sondaże, wiesz, będą, no bo generalnie Amerykańcy są zmęczeni tą wojną, te sondaże są coraz gorsze dla sprawy ukraińskiej.
No właśnie.
No i też Amerykanie naprawdę jakoś tak nie zwiększają jakoś tak strasznie tej produkcji wojskowej, tak strasznie, strasznie.
W ogóle. Czyli znów o życiu ludzi na Bliskim Wschodzie i o życiu ludzi w Europie będą decydowały sondaże w Stanach Zjednoczonych, tak?
Może polityka wielkich mocarstw, tak bym to mówił. Bo tak jest po prostu, tak samo było. Nad naszym losem też zdecydowały mocarstwa w Jałcie, Teheranie wcześniej i potem w Poczdamie.
To już na koniec cię zapytam, czy przewidujesz, że w ciągu najbliższych 5-10 lat ten świat stanie się rzeczywiście inny, całkowicie, wielobiegunowy może się stać, tak jakby chciały tego Chiny czy Rosja, czy raczej jednak po tym etapie konfliktów, wojen, jednak on będzie dalej przypominał to, co obserwujemy teraz?
Myślę, że ten etap wojen będzie trwał do 2000 i chaos. Do 2015 roku i będzie wielobiegunowy. Tak? A potem albo się wyłoni jeden prymat, albo Chin, albo Stanów Zjednoczonych, albo system dualny, że będzie podział świata na chiński świat i amerykański. Po 2015 roku, myślę, gdzieś tak. Przepraszam, po 2035. No. Czyli jeżeli mamy teraz 2025. Czyli mamy kilkanaście lat chaosu przed sobą.
Do 2035, tak? Tak uważasz?
Tak. Będziemy mieli jasność, w którą stronę podążyć. I to mówię, tak jak mówię, może być Może być, bądź Amerykanie wygrają, bądź Chińczycy, będziemy mieli sprymat, bądź będzie system dualny, czyli że będzie tak jak ze zimnej wojny. Sowiecki system, RWPG i amerykański. I mówiąc to, rewiduję swoje przewidywania sprzed 3 lat, bo wtedy nie przewidywania, tylko takie sugestie. Uważałem, że Amerykanie nie powinni wchodzić w skalowalną wojnę światową, powinni odpuścić, nie wprowadzać embarga na technologię, tylko rozwijać zdolności kosmiczne i technologie przyszłości, sztuczną inteligencję i wyprzedzą Chińczyków i gdzieś tam w 2050-60 roku będzie znowu prymat amerykański. No ale Amerykanie wybrali konfrontację.
I uważasz, że... Czy bo tutaj jestem ciekawy, na ile na przykład ta polityka, kiedy na przykład zmieni się prezydent, może się zmienić? Czy rzeczywiście może być tak, że jednak Amerykanie w pewnym momencie zdecydują, że tej konfrontacji nie będzie? Że...
Tak, mogą odejść z oceanu. Amerykanie zawsze, w przeciwieństwie do innych, w przeciwieństwie do Chin. Chiny nie mogą odejść z oceanu. Narody Eurazji, mocarstwa Eurazji nie mają gdzie pójść. Tak, bo świat wojny zawsze się toczą Eurazję. I przepływy strategiczne, zasady funkcjonowania Eurazji. Amerykanie mogą odpuścić Eurazję i wrócić do siebie do domu na Ameryki Północnej. Mają swoją plan B. My nie mamy na przykład w Polsce.
No tak.
Rosjanie też nie mają. Mają taki plan A+, typu, że Karaganow mówi, że stolice powinni przenieść za Ural, stać się państwem azjatyckim, we współpracy z Azją, Chinami, bo tam jest klasa średnia, tam jest życie. To jest plan taki A-prim, tak? Ale nie plan B, typu, że się relokują gdzie indziej swoje interesy. Tak? A Amerykanie mogą to zrobić. Amerykanie są potęgą w Azji i Europie, pomimo tego, że geograficznie tam nie są. Ale mają bazy, mają interesy i tak dalej. A wszyscy inni w tej Eurazji się kłębią. Amerykanie mogą odejść. Przestać być imperium i być cały czas silnym państwem.
Czy uważasz, że w ciągu tych kilkunastu lat wojen Polska, zapytam cię o to jeszcze raz, bo pytałem cię o to parę miesięcy temu, teraz obserwujemy jeszcze Izrael, widzimy, że rzeczywiście te konflikty się rozszerzają. Czy w ciągu tych kilkunastu lat Polska może być zagrożona jakimś konfliktem, w którym Polska tak, niestety będzie uczestniczyć?
Już jesteśmy w strefie konfliktu. Na to już. Jak najbardziej.
Rozumiem.
Jak najbardziej jesteśmy w uskoku geopolitycznym, który jest konfliktogenny. Jesteśmy zapleczem Ukrainy, jesteśmy na wschodniej flance NATO, którego wspólnym mianownikiem są Stany Zjednoczone. Gdy odejdą na przykład za ocean, jesteśmy sami. Nie, przepraszam, z naszymi europejskimi sojusznikami, którzy okazuje się, że nie mają amunicji ani zdolności wojskowych. Generalnie mieli inny pomysł na swoją przyszłość. Mieli pomysł na wielki kontynent od Eurazjatycki, tak? Z gazem tanim. Tak? Niż my. No to wiesz, no. Konflikt. Raczej.
Powiem ci, nie brzmi to. Nie brzmi to pozytywnie.
Jesteśmy w fazie skalowanej wojny światowej. Zajęliśmy miejsce w niej. Podjęliśmy decyzję. Dużo się rozstrzygnie od tego, co zrobi Europa. Czy stanie się oddzielnym biegunem geopolitycznym. Narzuci wolę swoją Polsce. I czym będzie Rosja dla tej Europy? To rozstrzygnie przyszłość bezpieczeństwa państwa polskiego. Być może w najbliższych latach.
Jasne. No i miejmy nadzieję, że jednak nie będziemy obserwowali wojny u nas. Bo tego no, sobie życzę.
Ja też.
Chociaż przewidujesz, że może być inaczej.
Tak. Powinniśmy się do tego przygotowywać.
No i tym niezbyt pozytywnym akcentem, ale przestrogą chciałem zakończyć tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Jacku, za tę rozmowę.
No dziękuję. Powiem tylko ostatnie zdanie. Miedwiediew napisał, był prezydent Rosji, tekst duży o Polsce i tam mówił wprost, że albo my, albo Polacy na Pomoście. I konflikt jest nieusuwalny, chyba że my zaakceptujemy, że jesteśmy bądź prowincją niemalże rosyjską, albo ich sprawczość nad nami. W związku z tym, że my nie chcemy zaakceptować tego i szukamy różnych metod. Jak nie NATO, to Amerykanie. Jak nie wspólna Europa, to kosmici. Zgody nie będzie. No.
Tak, czytałem ten tekst. Trochę sobie mówiłem, że Boże, może to ten baran, alkoholik, którego już nawet Putin nie traktuje poważnie, może to tylko takie rojenie alkoholika, ale wszystko, co oni robią, wskazuje na to, że, no, że tak o nas myślą. Cała ta propaganda rosyjska jest nastawiona na to, żeby albo Polskę podporządkować, albo...
To jest myślenie od Mieroszewski, który pięknie o tym pisał z Londynu, do oczywiście Giedroycia, tworząc zręby polskiej polityki wschodniej po odzyskaniu niepodległości w XX wieku. To jest jedność myśli rosyjskiego strategicznie na kierunku zachodnim, na zachodniej limitrofie. Oni tak myślą zawsze, tak zawsze myśleli. Czy sowiecki minister spraw zagranicznych Litwinow, czy Mołotow, czy wielcy kilka dekad sprawując swoje urzędy, ministrowie spraw zagranicznych Rosji carskiej, oni po prostu tak uważają, że Europa Środkowo-Wschodnia musi być podporządkowana, a na niej tylko jest jeden przeciwnik na poważnie, to jest państwo polskie, niepodległe państwo polskie, które stoi na drodze do sprawczości nad kontynentem europejskim, do wpływu Rosji na system europejski, a zatem do ich planów mocarstwowych. No i stąd nasze problemy i 19 wojen z Rosją, Mateusz. I to ta konstatacja brutalna stanęła w źródło naszej Armii Nowego Wzoru i założeń strategicznych do Armii Nowego Wzoru, że jest to nieuniknione. I nie należy płakać, poddawać się, tylko zbudować wojsko, które pokona Armię Rosyjską, gdyby przyszła co do czego, a przynajmniej będzie tak odstraszać, żeby nie miała odwagi wpływać na system europejski, na naszym trupie, czy z naszym podporządkowaniem. Jakkolwiek to brzmi buńczucznie, uznaliśmy się, że dziedzictwo tutaj tej przestrzeni naszej, której się urodziliśmy, zasługuje na to, żebyśmy podjęli tę próbę i postawili jasno po męsku tą sprawę. No i tu widzę, że Miedwiediew napisał Areburią. Tak myślą Rosjanie. Mieroszewski zresztą tak zawsze pisał, że Rosjanie mają jedną linię i przeceniają Polaków, ich zdolność do tego, a nie doceniają Ukraińców. Tak napisał. No i trochę też się sprawdziło, bo Ukraińcy, naród ukraiński stanął do boju o swoją podmiotowość. Klasa polityczna nie dowiozła, oczywiście Zachód miał inne cele, czy ma. Ale trzeba przyznać, że naród ukraiński, armia ukraińska i naród ukraiński w heroiczny sposób. Muszę powiedzieć. To przy takim słabym państwie i zdemoralizowanym, nie? Naprawdę.
No to moje pytanie jest już naprawdę na koniec takie. Co trzeba zrobić, żeby Rosja zmieniła to myślenie o Polsce, żeby przestała myśleć, że może coś takiego robić? Trzeba ją odstraszyć, czy trzeba ją pokonać?
Trzeba ją pokonać po drodze Minem, Warszawą i nad Wieprzem. Rozbić armię rosyjską Tuchaczewskiego i przepędzić za Niemen, za najlepiej za Dniepr, za Dźwinę, za Smoleńsk. Tak. To jest najlepsze. Albo żeby stać się państwem azjatyckim, no, poprzez to, że system Zachodu rozciągnie swoje, powiedziałbym, panowanie łagodne na Białoruś, Ukrainę i wygra wojnę z Rosją. Oto i będziemy mieli system zachodni. To była nasza polityka III Rzeczypospolitej, że system zachodni sam to zrobi za nas. Tak? No a system zachodni nie zrobił tego i jeszcze nie udźwignął tego też w czasie wojny na razie. Więc jest zapotrzebowanie na naszą własną politykę wschodnią, samodzielną, tak, która będzie miała wpływ, no i nasze instrumentarium wojskowe, żeby Rosjanie się nas bali. Czy liczyli się z nami.
Musimy mieć silną armię. Musimy mieć silną armię, to co się wiele razy mówiliśmy.
Szeroko pojęty, potężny system odporności państwa. Na co się składa też silna armia?
Też na decyzyjność.
Oczywiście, na wszystko, na decyzyjność, na kontrolę własnej przestrzeni, system polityczny, na odpowiednią decyzyjność, wysoką kulturę strategiczną.
Tak.
Wiele rzeczy cywilizacyjnych, które musimy nadrobić, żeby przetrwać w tym miejscu między Niemcami a Rosją. Nawet jeżeli będzie to Imperium Europejskie, cóż, ja nie wiem, jakie ono miało być, bo musiałby ustalić swój stosunek do Rosji, a mamy inny niż Niemcy i Francuzi. Zastanawiam się, jak my to uzgodnimy z nimi. Zwłaszcza, że oni nie chcą się z nami liczyć, uważają, że jesteśmy społeczeństwem peryferyjnym, państwem peryferyjnym, które nie ma nic znaczenia, żeby zamknę Maul Halten i generalnie, żebyśmy nie dyskutowali za dużo, bo poważni ludzie dyskutują o poważnych sprawach, a nie Polacy z Nadwisły, tak.
No i to chyba wymaga od nas po prostu lepszych polityków.
Całej
Zobaczymy,
kultury
czy ich będziemy mieli. Tak.
Całej kultury debaty strategicznej, wiele innych instrumentów. Właśnie przemysł, pieniądze i tak dalej.
I wsparcie Stanów Zjednoczonych, prawda? To by też było jednak tak miłe, żeby ono dalej było.
Wsparcie ludzi morza, którzy obudzeni wzrostem Chin, dzieci morza wzywają swoją matkę, czyli Stany Zjednoczone. No. My też jesteśmy takimi dziećmi morza, bo chcemy, żeby Ameryka balansowała Niemcy i Rosję na naszą rzecz. Więc no mamy tak. Matkę. Wzywamy matkę o pomoc na superkontynencie.
Może się uda. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Dziękuję Ci też, Jacku, że przed tym przestrzegasz, że o tym mówisz, bo to też jest bardzo ważne. No,
no o tym mówili. Od 13-14 roku byłem długą bardzo drogę. Kiedyś byłem absolutnie sam. Siedziałem w kawiarniach, pisałem te swoje rzeczy i myślałem sobie, wszyscy myślało, że po prostu jestem jakimś takim, wiesz, crazy gościem na pewno. Teraz stało się
to mainstream. A potem przyszła wojna na Ukrainie i...
A teraz wszyscy piszą go o polityce i się nią zajmują. De facto. I to jest najlepsza...
Chyba dobrze.
Wszyscy piszą książki geopolityczne, wszyscy piszą teksty geopolityczne, nagrywają. I to jest najlepsze podsumowanie tego, że geopolityka jest matką makroekonomii. Decyduje o różnych rzeczach. Nawet o tym, że mogło powstać państwo Izrael, bo Wielka Brytania była osłabiona po II wojnie światowej, zmęczona swoją imperialną obecnością również na Bliskim Wschodzie.
No. I się wycofała, pozwoliła na to.
Oczywiście w obliczu strat zadawanych przez Hagany i przez Irgun.
Tak.
Begina, wiesz, zamachów na żołnierzy brytyjskich ze sławnym zamachem w Jerozolimie na Hotel.
Na Hotel, tak. Odbudowuje się w końcu. To jest, wiesz co, to jest dla mnie mimo wszystko, bo żyliśmy w takich czasach, tak mi się wydaje, przynajmniej wiele osób myślało, też w polskim społeczeństwie, że już nas pewne rzeczy nie dotyczą. Że wojna nas nie dotyczy, że to jest wszystko historia. Że wojna to jak już, to jakaś taka interwencja w Iraku, jak w 2003 roku, czy w Afganistanie. Nagle mamy wojnę obok w Ukrainie, nagle mamy terrorystów, którzy zabijają cywilów, a kraj, którego cywilów zabijają, stosuje po prostu jakieś odwetowe bombardowania, w którym po prostu no, doprowadza do zbrodni wojennych. Prowadzi politykę zbrodni wojennych. Nagle to wszystko widzimy i ja przynajmniej to też widzę z bliska. Sobie myślę, że już naprawdę bardzo, bardzo wiele jest możliwe, że wcale to nie jest historia, tylko rzeczywiście, że tak jak to mówiłeś, nadszedł czas wojen.
System chaosu, jaki jest chaos, nie ma równowagi w świecie i nie mogą się wielcy dogadać, to tak się dzieje.
Życzę nam, żeby nas to nie dotyczyło w Polsce mimo wszystko bezpośrednio, żeby nas to tylko dotyczyło politycznie, ale żeby nas to nigdy nie spotkało mimo wszystko, żebyśmy odstraszyli tą Rosję.
Tak, postarajmy się o to.
Proszę Państwa, moim dziękuję. Gościem był dr Jacek Bartosiak.
Bardzo dziękuję Mateuszu. Trzymaj się ciepło i bądź bezpieczny. Bardzo dziękuję Państwu.
Dzięki. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.